Witam Państwa na kolejnym spotkaniu organizowanym przez Instytut Pamięci Narodowej na 30. Targach Książki Historycznej w Warszawie. A przybyła do nas ze stolicy Dolnego Śląska z Instytutu Pamięci Narodowej pani dr Katarzyna Pawlak-Weiss, redaktor książki, którą Państwo widzicie, którą też mam w swoich dłoniach. Szulim Kesselman, Wspomnienia Ocalonego, Wołyń 1941-44. Od razu może rozwiejemy. Bym chciał, żeby pani doktor rozwiała, że nie o tym Wołyniu mówimy. Znaczy mówimy o tym Wołyniu geograficznie i oczywiście jeśli chodzi też o kwestię pełnego położenia, ale nie mówimy o Wołyniu w rozumieniu ludobójstwa, które dokonało się na Polakach przez nacjonalistów ukraińskich. Mówimy o innych sprawach i mało tego, to jest historia, to pani doktor już oczywiście opowie, historia z happy endem. To się rzadko zdarza w historii naszej polskiej, najnowszej. Pani doktor, w ogóle pani doktor wpadła na te wspomnienia, na ten dokument epoki.
Witam Państwa bardzo serdecznie.
Twarz była widoczna.
Nie wiem, od którego pytania najpierw zacząć. Czy od tego, jak doszło do tego, że akurat te wspomnienia trafiły do Wrocławia i akurat mogłam ja się nimi zająć, czy od Wołynia i o historii, której będziemy opowiadać.
Więc jak pojawia się,
myślę, że te daty 1941-44 określają, o czym będą te wspomnienia. Oczywiście książka jest opatrzona wstępem historycznym wyjaśniającym pojawienie się Żydów na Wołyniu i wszystkie losy po kolei, które dotyczyły tego regionu, wydarzenia II wojny, okresu międzywojennego i wcześniejsze, więc zależało nam na tym, żeby książka i te wspomnienia miały właśnie taki wstęp historyczny i były te wspomnienia jak najbardziej zrozumiałe. Ale te lata określają to, co dotyczyło społeczności żydowskiej, która zamieszkiwała Wołyń, o której bardzo mało wiemy, ponieważ wiele z tych mieszkańców Wołynia zostało zamordowanych. Rok 1941 jest to wkroczenie Niemców na te tereny. 23 czerwca Łokacze, to jest mała miejscowość na Wołyniu, bo dokładnie nasza historia, czy historia opowiedziana w tej książce, ona się zawęża do tego regionu, regionu Łokacz, małej miejscowości, w której żył Szulim Kesselman wraz ze swoją rodziną. Wkraczają Niemcy, od tego momentu zmienia się diametralnie los i życie mieszkających tam Żydów. I właśnie te ramy czasowe pokazują, jakie były te koleje. Oczywiście rok 1942, kiedy Niemcy likwidują getta na Wołyniu. Szulim Kesselman ucieka, to znaczy właściwie taką miał zorganizowaną ucieczkę przez prawdopodobnie jego ojca, że do tego getta nie wrócił wraz z grupą dzieci i został w lesie i tylko dlatego ocalał, bo cała jego rodzina zginęła. Książka dotyczy jego drogi, bo opowiada, jak wyglądało życie pod okupacją niemiecką, życie w getcie, jego praca i praca ojca i traktowanie społeczności żydowskiej przez okupanta niemieckiego, ale też opowiada o Sowietach, którzy wkroczyli. Nie ogranicza się tylko do opowieści o własnej historii, ale też zawiera na kartach swojego pamiętnika wszystko to, co się wydarzyło od kiedy pamięta, od kiedy II wojna światowa się rozpoczęła. Więc możemy obserwować wydarzenia na Wołyniu, w Łokaczach i w okolicach, których on doświadcza i widzi. Także wspomina o losach Polaków, więc myślę, że jest to spojrzenie bardzo szerokie i bardzo ciekawe. Natomiast swoje ocalenie zawdzięcza rodzinie polskiej, ale nie tylko. To długo by tutaj opowiadać. Nie wiem, czy pan redaktor będzie chciał zadać mi jeszcze pytanie. Pan redaktor, uszczegóławiające tą historię, więc nie chciałabym tutaj wybiegać. Natomiast jeżeli chodzi o zakres tych dat, to faktycznie skupiamy się tutaj jakby o losach społeczności żydowskiej, która na trwałe zniknęła z tamtego regionu. Można powiedzieć, że przynajmniej ze wspomnień, którymi dysponujemy ze społeczności getta w Łokaczach, która liczyła 2175 osób, przeżyło drugą wojnę 6 osób, więc to jest naprawdę niewiele. I z tych 6 tylko 2 osoby, przynajmniej do dzisiaj, mamy taką wiedzę, spisały swoje ocalenie, swoją drogę i to, co widziały.
Ja jeszcze dotrę do tego, jak wpada to do rąk naszych ta książka, w jaki sposób te zapiski dotarły do nas, że dzisiaj możemy już je czytać w tej formie, które zostały wydane przez Instytut Pamięci Narodowej. Ale jeszcze jedna ważna kwestia, bo Wołyń był miejscem bardzo specyficznym, jeśli chodzi o strukturę ludności. W ogóle warto pamiętać też o tym, że największą mniejszością w II RP, wbrew obiegowej opinii, czy takiej opinii, która może stać się częścią też pewnego wyobrażenia, częścią stereotypu, nie była ludność żydowska, tylko ukraińska, bo to było ponad 15% obywateli II RP. Ale Wołyń jest jeszcze bardziej specyficznym miejscem. Dlaczego, pani doktor?
Już odpowiadam na to pytanie. Oczywiście na terenie Wołynia większość stanowili Ukraińcy, 70% ludności, 16% stanowili Polacy, 10% Żydzi i pozostałe mniejszości to jest 4%. Także tak rozkładała się struktura narodowościowa na tym obszarze.
W ogóle tłem dla całej tej historii, to już pani doktor o tym powiedziała, też jest to, co się dzieje od 1943 roku. Autor to wszystko zauważa i odnotowuje. Ale przede wszystkim to, co w książce jest uderzające, to, co już pani doktor powiedziała co do samych ocaleńców, bo to jest cały syndrom, którym się też zajmowała powojenna psychiatria. Wszak przecież syndrom ocaleńca, syndrom tego, który przetrwał z Holokaustu, to znaczy, że pojawiały się osoby, które miały to poczucie i z pewnego rodzaju nawet traumą żyły, nie tylko z poczuciem wdzięczności, jeśli tak to można ująć, no bo przetrwać na przykład jako jedna osoba z całej rozległej rodziny z przyległościami, no to jest sprawa wyjątkowa, prawda? Proszę Państwa, jeszcze do tego, jak się ma świadomość, że ze swojej całej społeczności się w zasadzie przetrwało, to jeszcze wzmacnia ten syndrom, więc cała także współczesna psychiatria powojenna się tym syndromem zajmowała. No dobrze. A jak dokument przetrwał? Jak dotarł do nas?
Do nas. Do Instytutu Pamięci oddział we Wrocławiu dotarł pan Józef Kesselman, syn Szulima Kesselmana, który mieszka na stałe w Stanach Zjednoczonych w Houston. On te wspomnienia miał w swoim rodzinnym archiwum. Jego ojciec zmarł w 2006 roku. Autor tego pamiętnika. Czytał mu te wspomnienia, kiedy Józef miał 7 lat i zapoznawał go z historią właśnie rodziny, swoich wojennych przeżyć. To było dla Józefa tak wstrząsające, że całą tą rodzinę spotkał tak tragiczny los i przetrzymywał te wspomnienia. Ojciec nie chciał do tego wracać, Józef nalegał, aby przygotować ten materiał, żeby go wydać, ale zawsze było później i później. Jakoś nie czuł się chyba gotowy, żeby jeszcze wrócić do tej książki, żeby pracować nad nią i w ogóle rozpocząć jakiekolwiek działania. Dopiero po jego śmierci syn zdecydował się, że przekaże te wspomnienia Instytutowi Pamięci. A dlaczego we Wrocławiu, to już Państwu tłumaczę, ponieważ Szulim Kesselman, który przeżył II wojnę światową, trafił po wojnie do Wrocławia i tam założył rodzinę. Mieszkał do 1963 roku, jego syn urodził się w 1952 roku i Wrocław był jego synowi bardzo bliski, no bo to było miejsce, w którym się urodził. I dlatego chciał, żeby te wspomnienia właśnie tam, gdzie były spisane, bo on je spisał we Wrocławiu. Jak się skończyła druga wojna, zamieszkał, wziął 2 zeszyty, które gdzieś udało mu się zdobyć i w tych zeszytach na kartkach spisał to, co jeszcze pamiętał i te wszystkie swoje koleje losu, koleje swojego przetrwania, ale przede wszystkim chciał utrwalić osoby, którym zawdzięczał to przeżycie, bo to nie było jego zasługą. Oczywiście pomogli mu na tej drodze Polacy, pomogli mu Ukraińcy i on zapisał tam ich nazwiska i po wojnie również ich szukał. Nie mógł wrócić już do rodzinnych Łokacz, bo one były poza granicami Polski. Nie było tam też rodziny Stemporowskich, która mu pomogła w tym pierwszym okresie, kiedy znalazł się poza gettem. Szukał ich przez Czerwony Krzyż, gdzie mogli zostać przesiedleni Zawierucha też i te lata pierwsze powojenne no nie ułatwiały takich poszukiwań, ale Czerwony Krzyż dotarł do nich pod koniec lat 50. i Szulim Kesselman mógł odwiedzić rodzinę, która uratowała mu życie. Spotkali się, no, ta przyjaźń i te więzi rodzinne zostały na lata, ponieważ jego syn Józef również utrzymuje kontakt z tą rodziną i w wyniku tej książki, nie wiem czy już powinnam też to powiedzieć, ale 4 osoby otrzymały tytuł sprawiedliwego. Są to 3 osoby z Polski, 1 z Ukrainy, dzięki którym Szulim przeżył to swoje ukrywanie się, bo właściwie najpierw...
No właśnie, bo to jest jeszcze taka kwestia, to jest oczywiście na kartach książki, Państwa zachęcam do sięgnięcia po książkę. Z reguły jak używamy pojęcia ucieczka, to ucieczka ma takie znaczenie związane z pewnego rodzaju planowaniem, że uciekam skądś, dokądś. Ten cel jest jasno określony. No ale jak się ucieka przed śmiercią, w tym przypadku z getta, tego celu nie było. Jedynym celem było przetrwać, przeżyć.
Tak, przeżyć i uciec przed Niemcami, którzy byli wszędzie i też policja ukraińska, która również miała za zadanie wywabiać tych, którzy są w kryjówkach w lesie, więc to nie był łatwy czas i ukrycie się w takich warunkach i przetrwanie zimy, bo też chciałabym tutaj Państwu to podkreślić, że w momencie, kiedy Niemcy podejmują decyzję o likwidacji getta, jest to wrzesień 1942 roku, Szulim Kesselman zostaje w lesie, no jest to jesień, jest to jeszcze taki czas, kiedy nie ma mrozów, kiedy w tym lesie można się ukrywać, wykopać sobie schron i po prostu próbować jakoś przetrwać. Ale zima w tamtym rejonie, zimy były bardzo ostre i Szulim, widząc swoich kolegów, bo w tej grupie 8 dzieci, to właściwie to już młodzież, no przecież mieli między 16 a 18 rokiem życia byli, kiedy widzi tych słabszych, którzy umierają i z chorób, z różnych wszy, które też im dokuczają, bo przecież nie myli się przez wiele miesięcy. On wiedział, że nie ma szans przetrwać zimę. I dlatego przypomniał sobie, że ojciec wspominał mu o pewnym Polaku, który mieszkał we wsi Michałówka, że jeżeli będzie potrzebował kiedyś jakiejś pomocy, to on na pewno, to do niego może się zwrócić. No i tak właśnie sobie to wymyślił, że z jednym jeszcze kolegą z tego schronu w lesie, że udali się do wsi Michałówka i szukali tego człowieka, ale nie chcieli zdradzić jego nazwiska, bo przecież idąc do przypadkowego pierwszego domu i pytając o konkretnego gospodarza, mogli go narazić na śmierć. No, za ratowanie Żydów, jakąkolwiek pomoc, groziła śmierć nie tylko Żydom, ale też tym, którzy udzielali, więc pamiętali kilka innych nazwisk z tej wsi, więc pytali o kilka nazwisk, oczywiście uzyskując też informacje, gdzie państwo Stemporoscy mieszkają. Stanął przed ich domem, zapukał do drzwi, był wieczór, pan Stemporoski mu otworzył, nie znał Szulima, bo znał jego ojca, a jego nigdy nawet nie widział, ale on mu opowiedział historię, że jest z getta, że jest właśnie z tej rodziny, że jego rodzina nie żyje, a on się ukrywa w lesie i przyjęli go do domu. Żona pana Stemporowskiego rozpłakała się na jego widok, kiedy zobaczyła, jak jest brudny i zawszony i głodny. Dali mu zupę mleczną i chleb. On mówi, że do końca pamiętał smak tej zupy mlecznej i nigdy nie zapomni, bo od wielu miesięcy nie czuł się jak człowiek, bo usiadł przy stole i mógł normalnie zjeść, a dla niego już od wielu miesięcy, nawet podczas mieszkania w getcie i w tych ciężkich warunkach, to było coś, o co się walczyło, a nie coś, co się dostawało. Więc tutaj wszyscy płakali, wszyscy byli przejęci jego losem i zaproponował mu pan Stemporowski, że może go przechować na takim poddaszu swojej stodoły w sianie, ale zastanawiali się, jak on da radę. Przecież tam też jest zimno, tam nie ma ogrzewania, ale 3 razy dziennie nosili mu ciepłe jedzenie i sprawdzali jego stan zdrowia, a jak były bardzo groźne już mrozy spadające około minus 20, zabierali go do domu i on nocował u nich w domu i to mamy tą świadomość, że przecież taki gest narażał wszystkich na śmierć, bo tego nie wolno było robić i sąsiadami pana Stemporowskiego był sołtys, do którego często zajeżdżali Niemcy, gestapo, więc to nie był taki teren zupełnie odludny, tylko jednak Niemcy byli w pobliżu, więc to było wielkie ryzyko, ale nie potrafili mu odmówić. Byli tak tą historią i nim przejęci, że zresztą pan Szulim Kesselman wiele razy o tym mówi i na kartach swoich wspomnień wiele razy dziękuję tej rodzinie i panu Stemporowskiemu, jemu i z wielkim szacunkiem się o nim wypowiada. Ale tak jak już tutaj było powiedziane, że ta pomoc w okresie zimowym mogła trwać, ale wiosna 1943 roku już zmienia się sytuacja na Wołyniu i Polacy czują się zagrożeni przez nacjonalistów banderowskich. No i w tym momencie państwo z tym porosty nie mogą już mu też pomagać, bo sami się ukrywają i proponują mu, żeby poszukał sobie jakiegoś schronu, żeby nie zginął tym razem jako Polak. No i jego możliwość jakby tej uzyskiwania pomocy i przetrwania znowu stała się trudna i musiał szukać innego miejsca. Błądził po polach, szukał jakiegoś gospodarstwa, w końcu był zmęczony, schował się w jakiejś oborze, gdzie znalazł go inny człowiek. Nie wiedział nawet, do kogo trafił. Okazało się, że trafił do Ukraińca, pana Stepana Soroki, i powiedział mu, że tak, jestem Żydem, chowam się, uciekłem z getta, wszystko mu opowiedział. I ten człowiek również nie odmówił mu pomocy. Powiedział: dobrze, nie wydam cię, pomogę ci, tylko nie możesz u mnie mieszkać, bo to jest duże zagrożenie, bo również tutaj w okolicy jest dużo Niemców, ale mieszkaj w lesie, w schronie, a ja ci będę codziennie jedzenie przynosił, czy ci to jedzenie dawał, więc w ten sposób może przetrwasz. To już wtedy była wiosna, więc też tych mrozów nie było. Szansa na jego przetrwanie gdzieś w lesie, w schronie była już troszkę większa. Także są różne historie, różne okresy, on to wszystko zauważa, on też to analizuje, pisze o tym, więc jest to takie spojrzenie z jego perspektywy, myślę, że bardzo ciekawe.
Całe tło jest, to prawda. Dlaczego klamrą wspomnień jest kwiecień 1944 roku?
Dlatego, że Szulim Kesselman cały czas uciekając, bo to trudno byłoby tutaj odtworzyć tą jego ucieczkę od gospodarza poprzez szałas, poprzez pracę w garbiarni na rzecz właśnie tych grup banderowskich, bo przecież on im też produkował buty, bo Żydzi byli wyspecjalizowani w rzemiośle, więc pracował w tej garbiarni, ale jak Niemcy się wycofywali, znowu okazało się, że docierały do niego informacje, że i tych Żydów, którzy gdzieś tam wyszli z lasu i pracowali, też są zagrożeni, że ich też mordują, więc musiał znowu uciekać. I natrafił na wojska Armii Czerwonej i w tym lesie, kiedy szedł i nagle usłyszał, że ma podnieść ręce do góry i spotkał właśnie żołnierzy zwiadu, poczuł, że czuje się już bezpieczny, bo to nie są Niemcy. No, ale okazało się, że oni też na niego patrzyli zupełnie inaczej, bo myśleli, że jest właśnie jakimś szpiegiem albo kimś innym, więc trwało przesłuchanie oczywiście przed dowódcą. Po czym się okazało, że ten dowódca też jest Żydem, powiedział do niego w języku hebrajskim zwrot jeden, no i on zrozumiał, co powiedział, no i tutaj już jakby nie miał wątpliwości, że nie mieli wątpliwości, że jest jednym z ocalonych, ale polecili mu, żeby udał się tam, gdzie stacjonują wojska, przeszedł ewentualne przeszkolenie, bo on od razu chciał się zaciągnąć do wojska, żeby walczyć z Niemcami. No i na tym, można powiedzieć, ta jego droga ocalenia się jakby kończy, bo tu już nie walczy o swoje życie, tylko zaczyna walczyć już z Niemcami. Już bierze aktywny udział w walkach frontowych i dociera do Niemiec, a stamtąd do Wrocławia, który po wojnie znalazł się w granicach Polski.
To jest taka mapa, proszę Państwa. Dla Państwa powinna jest mało czytelna, mało widoczna. Strona 162, 163. Pani doktor, proszę wyjaśnić, co my na tej mapie widzimy tak naprawdę.
No, na tej mapie widzimy całą trasę i okolice, przez którą przeszedł Szulim Kesselman. Czasami były to, szedł kilka godzin, cały dzień, całą noc. On nie wiedział, gdzie idzie, bo panowały ciemności. On odtworzył tą trasę o tych lasach. Tutaj mamy miejscowość, gdzie był sztab i dowództwo oddziałów UPA, gdzie musiał uważać na tą miejscowość, żeby tam też nie trafić. Więc można zobaczyć, jak on po latach spróbował rozeznać się chociaż po tych miastach, po tych wsiach, które pamiętał, gdzie on w ogóle chodził, bo wiele razy było tak, że on chodził w kółko, tracił punkt orientacyjny. Czasami mu kazano iść gdzieś za cerkiew w lewą stronę, a on mówi, że on tej cerkwi nie mógł znaleźć, bo były takie ciemności. Zawsze poruszał się nocą. Brodził w bagnach, to był teren podmokły, więc mapa odzwierciedla właśnie ten rejon, w którym on przebywał właśnie po wydostaniu się z getta w 1942 roku.
Jak wyglądała, jeśli mamy w ogóle takie szczegóły, spotkanie po latach z rodzinami, tymi, które pomogły panu Kesselmanowi przetrwać?
Te wspomnienia oczywiście były zawsze bardzo wzruszające. Jak opowiada Józef Kesselman, który razem z ojcem i mamą odwiedzali tych swoich znajomych w Polsce, no to były to zawsze bardzo serdeczne spotkania. Zresztą one są do dzisiaj, bo mieliśmy okazję je obserwować. Przyjechali ci państwo na promocję książki do Wrocławia 7 października i spotkali się w naszej księgarni podczas Nocy Księgarń. Był Józef Kesselman i byli przedstawiciele rodziny państwa Stemporowskich i tej Lidii Szalińskiej, która była ich kuzynką. I wszyscy w jednym miejscu do dziś mają wzruszenie w głosie, drży im głos i bardzo serdecznie siebie też traktują. Widać, jak ta przyjaźń trwa przez lata i w okresie też tym ciężkim, kiedy w Polsce był w okresie PRL-u, komunizmu, kiedy im było ciężko, to też pomoc otrzymywali od Szulima, on im paczki przesyłał, to co mogli sprzedać, żeby jakoś uzyskać pieniądze. Także pamiętał o nich zawsze, kiedy mógł i był w Europie, to ich odwiedzał, bo tak jak Państwu powiedziałam, od 1963 roku mieszkał już w Ameryce. Ale kontakt jest żywy i teraz umawiają kolejne spotkanie, ponieważ w ambasadzie izraelskiej w Warszawie ma odbyć się uroczystość dekorowania właśnie tym medalem i wręczania świadectwa sprawiedliwego, więc są w stałym kontakcie i wszyscy na pewno przyjadą i spotkają się. Także jest to długoletnia przyjaźń i taka właśnie bardzo pozytywne takie zakończenie. I też to jest niesamowite, że ten Józef, czyli jako syn ocalonego, on nadal ma takie poczucie, że on musi im dziękować, że jego ojciec przeżył i dzięki temu też on jest, więc ta świadomość jest bardzo głęboka.
Czasami te relacje jednostkowe są dużo lepsze od relacji międzypaństwowych. A jeśli chodzi o rodzinę ukraińską?
Jeżeli chodzi o rodzinę, to bardzo trudno było im dotrzeć do potomków, do członków tej rodziny. Wiem, że ambasada pośredniczy, jak również organizacje na terenie Ukrainy, żeby znaleźć i dotrzeć do potomków pana Stepana Soroki i żeby też zaprosić go, bo przyznany tytuł już jest, bo dokumenty widziałam, które Instytut Yad Vashem przysłał do wglądu, natomiast żeby go zaprosić i znaleźć kogoś z tej rodziny, no jest to kłopot, więc nie udało się Józefowi nawiązać kontaktu z tą rodziną, ale czyni wszelkie starania, żeby oni przyjechali również.
Czy to jest wyjątkowe świadectwo na tle całej zagłady, która toczyła się w Europie Środkowo-Wschodniej?
To jest,
pani doktor to ocenia?
No, w mojej ocenie jest to bardzo wyjątkowe źródło dla historyków, źródło wiedzy na temat życia i losów Żydów, no ale nie tylko, bo tak jak wspomnieliśmy tu wcześniej, opowiedziane są losy wszystkich, których te wydarzenia dotyczyły. Ale muszę Państwu powiedzieć, że bardzo trudno jest nam historykom badać tą historię. Poprzez zmianę granic, poprzez wymianę ludności, to, że mieszkańcy Wołynia znaleźli się w różnych częściach naszego kraju. Relacje od ocalonych również były trudne do zdobycia. Czasami, jak składali je w Żydowskim Instytucie Historycznym tuż po wojnie, to często zapisywali, że kto pomógł. No, znali imię, znali nazwisko, nawet nie wiedzieli jakiej narodowości, bo to przynajmniej jak znali, to może nie uznawali, że to jest akurat ważne, tylko te okoliczności swojego ocalenia spisywali, więc źródeł też nie jest za wiele, bo tak jak Państwu wspomniałam, akurat z tego rejonu prawdopodobnie 6 osób tylko przeżyło i co jest ciekawe, istnieją jeszcze jedne wspomnienia, które ukazały się drukiem z tego właśnie getta w Łokaczach. W 1992 roku, to są wspomnienia Michaela Dimenta, które opublikował również syn ocalonego i on pochodził ze Świniów. To jest taka mała wioska niedaleko Łokacz, ale zasada była taka, że jak Żydów było mniej niż 200, to nie zakładano getta w takiej miejscowości, tylko tych Żydów przenoszono do miejscowości, gdzie było ich więcej, no i tam powstawało getto. I właśnie ten Michael Diment mieszkał w Świniuchach i został przeniesiony do Łokacz i w tym getcie funkcjonował. Wydostał się z tego getta również, jako dziecko uciekł. Już dokładnie tej historii nie pamiętam, ale chyba przez ogrodzenie gdzieś tam mieli jakieś ujście i przed samą likwidacją kilka osób się wydostało. ale i spisywał swoje wspomnienia właśnie będąc jeszcze wewnątrz getta, ale te wspomnienia wychodząc do pracy na stronę aryjską przekazywał polskiemu gospodarzowi, który przechowywał to w domu i on po wojnie dotarł do tych wspomnień, odzyskał od niego i też uzupełnił oczywiście o to, jak wyglądała jego droga ocalenia. Ale co jest ciekawe, że te wspomnienia właśnie, które ukazały się w Nowym Jorku i te wydane przez Instytut ze sobą korespondują, one się uzupełniają. Obydwaj autorzy mówią o tych samych nazwiskach, o tych samych wydarzeniach, więc możemy tym bardziej wierzyć, że te wspomnienia są po prostu prawdziwe i że są dobrym źródłem historycznym. Większość notek takich biograficznych dotyczących getta w Łokaczach opiera się wyłącznie na wspomnieniach właśnie tego przywołanego tego autora Michela Dimenta, a wspomnienia Szulima stają się w tym momencie drugim źródłem do badań tej historii.
Jest ta triada, którą opisuje się w przypadku Holokaustu, świadkowie, sprawcy, ofiary. O ofiarach pani doktor już powiedziała. O świadkach, którzy byli czynnie zaangażowani, bo często świadkom się zarzuca ową bezczynność. Zresztą ta triada, która przy opisywaniu Holokaustu była przez wiele takim kanonem, też przez wielu historyków, między innymi także przez profesora Grossa, była dekonstruowana, mówiąc takim językiem postmodernistycznym. A co do sprawców? Czy ich rzeczywiście dosięgła ręka sprawiedliwości?
Jeżeli chodzi o ściganie sprawców tutaj...
Z tego terenu.
No jest to bardzo trudne pytanie, ponieważ... Einsatzgruppe, które przechodziły przez całe Kresy Wschodnie, bo to też może warto tutaj podkreślić, że jeżeli chodzi o Kresy i o wysłanie Wehrmachtu na Kresy Wschodnie przy ataku na Związek Sowiecki, to za tymi oddziałami szły 4 specjalne grupy, które miały zajmować się likwidacją Żydów. To były wyspecjalizowane jednostki, które do tego celu służyły, ale też i pomoc ukraińskiej policji w zamian za obietnice czy jakieś mrzonki powstania państwa ukraińskiego. Myślę, że to po prostu ci, którzy przeżyli, nie znali tych ludzi, więc też trudno było zapamiętać nazwiska konkretnych osób. Żydzi zresztą mieli kontakt tak naprawdę z Judenratem, bo przecież Niemcy właśnie po to wymyślili Judenraty, dając taki pozór samorządu żydowskiego, ale tak naprawdę za pośrednictwem Judenratu wymuszali kontrybucje i wszystkie realizowanie wszystkich oczekiwań. Więc znali tylko komisarza, który odpowiadał za dane województwo i tak dalej. Ja nie badałam tej kwestii pod kątem nazwisk i prowadzenia spraw przeciwko chociażby komisarzowi tego dystryktu, czy do którego należał Wołyń. Więc no tutaj myślę, że jeszcze warto byłoby uzupełnić może o tą kwestię, ale na pewno ci bezpośredni sprawcy, którzy strzelali do tych ofiar nad tym dołem śmierci, no widziały ich tylko te ofiary, więc tutaj jest problem właśnie w takiej identyfikacji. No ale przynajmniej wiemy, kto był zaangażowany w tę Einsatzgruppe, no bo to są już materiały zbadane.
Powiedziała pani o tej specyfice. Też w drugim chyba numerze, jak dobrze pamiętam, Jewish Studies, wydawanym zresztą przez Instytut Pamięci Narodowej, dostępnym także na stronach internetowych. Jeżeli państwo są zainteresowani, to 2 numery, które do tej pory się ukazały. Jeden i drugi jest już w wersji PDF na stronach Instytutu i pngov.pl. Tam pojawiła się kwestia, jeśli chodzi właśnie o kwestie badawcze dotyczące tych rejonów. Tekst profesora Grzegorza Berenta, obecnie dyrektora Muzeum II Wojny Światowej, wcześniej związanego z Instytutem Pamięci Narodowej w Gdańsku, wykładowcą akademickim w Gdańsku, który pisał o tych problemach wynikających też z faktu trudności dostępu do materiału archiwalnego, ponieważ należy to przypomnieć czy pamiętać o tym, że do 1991 roku wszystkie te kraje wchodziły w skład ZSRR, więc dokumenty też często były zasysane po prostu przez archiwum w Moskwie i nieudostępniane historykom do badań, więc to rzeczywiście są tereny, które nastręczają bardzo dużych problemów. W zasadzie mało jest historii, tak jak patrzę na też w trakcie lektury to co uderza. Oczywiście ta pani doktor dzięki swojej uprzejmości była uprzejma w ogóle streścić w jakimś tam stopniu los, przebieg opisywany przez pana Szulima Kesselmana w tej książce. Ale pozostaje jeszcze taka kwestia, pani doktor. Na ile my dzisiaj generalnie wiemy, czy w ogóle to jest zbadane, bo to też nie jest oczywiste, mimo temu, co się zarzuca historykom, badaczom polskim, bo chyba oboje się zgodzimy co do tego, że rzeczywiste badania nad Holokaustem ruszyły dopiero w momencie istnienia trzeciej RP. Że wcześniej te badania też z różnych powodów, jeśli chodzi o badania przez historyków polskich, nie były najbardziej rzutkie, delikatnie mówiąc.
No tutaj na pewno chodzi o dostęp do źródeł przede wszystkim, bo tak jak pan wspomniał, że ten dostęp do tych źródeł był chociażby niemożliwy właśnie po naszej wschodniej stronie. Natomiast jeżeli chodzi o badania w ogóle Holokaustu, prowadziły przede wszystkim procesy ówczesna Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, więc jeżeli wpływało zawiadomienie o osobie, która mogła dopuścić się takich czynów, czy należała do tej formacji SS uznanej za zbrodniczą, więc były te postępowania oczywiście prowadzone i protokoły przesłuchań świadków. No na tej bazie możemy pracować, więc to jest taki pierwotny materiał, który został wtedy zebrany. No ale warunkiem było to, że ktoś musiał zgłosić osobę, nazwisko i zaświadczyć i następnie zbierane były dodatkowe relacje i stawiano taką osobę przed sądem. Część z na przykład członków załogi, to wiemy, że przecież sądy wydawały wyroki śmierci czy długoletnie więzienia za to, że ktoś był w strukturach obozu koncentracyjnego, czy pełnił ważną funkcję. Także tutaj główna komisja naprawdę wykonała tą mrówczą pracę zbierania relacji od świadków i dokumentacji do powstania. Zresztą też z tego powstały pierwsze opracowania dotyczące obozów koncentracyjnych. Następnie historycy pracujący w miejscach pamięci starali się opracować i dotrzeć również do innych źródeł pozyskiwania ich nawet z zagranicy. Żeby jak najbardziej tą historię odtworzyć i poznać, bo Niemcy, wycofując się już i jakby zacierając ślady, zniszczyli dokumentację, palili ją, wywozili, palili masowo, więc odtworzenie chociażby kartoteki więźniów danego obozu jest strasznie trudne, bo ono pochodzi z dokumentów odtworzeniowych albo z list transportowych, które między obozami krążyły, więc tutaj problem historycy i mają bardzo duży, jeśli chodzi o weryfikację chociażby dokumentów.
Do badań większych, całościowych.
Tak, większych, oczywiście, całego Holokaustu, który się wydarzył, bo tutaj mówimy o likwidacji getta, jest to ta akcja likwidacji getta właśnie na naszych kresach wschodnich, no to była masowa i tam ludzi mordowano właśnie nad dołami śmierci, a na terenach okupowanych Polski w Generalnej Guberni wysyłano do obozów zagłady. To jest też pewna różnica w postępowaniu chociażby, prawda, bo nie jest to ten sam sposób, no ale zagłada i badanie tego tematu jest trudne i do dzisiaj trwa. I do dzisiaj odkrywamy nowe dokumenty. Przecież znajdują się w niektórych archiwach jeszcze kartoteki, które Niemcy wprowadzali do tego systemu słynnego Hollerita, gdzie nie mogli sobie poradzić z pisownią nazwisk więźniów, no bo pochodzili oni z różnych krajów i ta pisownia była przecież trudna. A już nie mówiąc o cyrylicy, więc nadawali więźniom numer, no i charakterystyka więźnia i to właśnie ten system miał jakoś sobie poradzić, prawda, z tą identyfikacją, czy z zarejestrowaniem więźnia, a wiadomo, że też ci więźniowie byli wypożyczani, w cudzysłowie oczywiście, ale do tej przymusowej pracy w przemyśle III Rzeszy, więc te transporty nie działy się przez przypadek, tylko właśnie dlatego, że jakiś koncern, jakaś fabryka, która działała na rzecz zbrojenia w tym przemyśle zbrojeniowym, po prostu potrzebowała taniej siły roboczej. Tych więźniów przerzucano w zależności od ich kwalifikacji między obozami. No ale te kartoteki jeszcze wciąż się znajdują. Niedawno, to można powiedzieć niedawno, ale parę lat temu jeszcze w niektórych archiwach właśnie w jakichś kartonach zostały odnalezione kartoteki z numerami bez nazwisk. I teraz muzea i placówki zajmujące się historią obozów koncentracyjnych próbują właśnie nadać tym numerom imiona, nazwiska na podstawie zebranych przez siebie informacji. Więc to jest taki przykład, jak wygląda praca badawcza do dziś.
I to nie jest wszystko proste i oczywiste. Ja pamiętam taki film dokumentalny. On był zrealizowany przez Piotra Mielecha na temat jednego z oprawców z Sobiboru, Damianiuka. I ten film ujawnił taką pewną porażającą treść. Tutaj już częściowo ze słów pani doktor to między wierszami też jak gdyby padło. Na przykład uczciwe procesy, które dotyczyły oprawców niemieckich, były nieliczne tak naprawdę, proszę Państwa, poza Norymbergą. Te procesy najczęściej, jeżeli do nich dochodziło, to już w pewnym momencie z powodu determinacji państwa Izrael, działającego Centrum Wiesenthala, który zresztą również współpracował ze służbami izraelskimi, gdzie konkretnych sprawców w konkretnych krajach namierzano. Już nie wspomnę o takiej największej chyba akcji, najbardziej też spektakularnej, czyli porwania z ulic Buenos Aires Adolfa Eichmanna i postawienia go przed sądem w Izraelu, co zresztą zanotowała dosyć ciekawie, relacjonowała ten proces nielubiana później też przez część środowisk żydowskich Hannah Arendt w książce Eichmann w Jerozolimie. Tak naprawdę mówi się, w tym filmie jeszcze padło takie bardzo ciekawe stwierdzenie, że najbardziej uczciwym z punktu widzenia takiej całej procedury karnej przeprowadzania całego materiału dowodowego był proces, który odbył się w Krakowie obsady obozu w Auschwitz. Zdaje się, wyroki zapadły w 1947 roku. Więc mniej więcej tak to wygląda. No właśnie. Jakim badaczom na przykład tematyki żydowskiej, co jeszcze nastręcza taki największy problem dzisiaj z perspektywy? Poza tym, że jesteśmy zdani na przykład na ocalańców, na ich świadectwa, które mają zawsze charakter subiektywny, które są kierowane emocjami, które często przez też część, znaczy część historyków czy niehistoryków są również traktowane jako takie opowieści wiążące. Nie zawsze do końca z racji silnych, traumatycznych przeżyć one mogą być autentyczne.
No, badaniem i dotarciem do szerszych dokumentów dotyczących ofiar obozów, bo też to jest szerszy temat, ale ja spróbuję to tak prosto wyjaśnić. Więźniowie obozu Auschwitz, czy Gross-Rosen, czy wyruszyli w marszach śmierci na zachód, więc jak zbliżał się front wschodni, to Niemcy ewakuowali więźniów. Więc ci świadkowie nie zawsze wrócili do Polski, no bo jeżeli to byli obywatele innego państwa, to zostali często, czy na terenie Niemiec, czy wyjechali do Stanów Zjednoczonych i tak dalej. Więc nasi prokuratorzy, którzy stawiali zarzuty, nie mieli możliwości dotarcia do tych relacji, żeby przesłuchać takiego świadka, no bo też żyliśmy za żelazną kurtyną, to wszystko wyglądało i było zdecydowanie trudne, tak jak archiwa po stronie wschodniej nie były do dyspozycji. Tak samo wyjazd na przykład chociażby do Arolsen, do tej Międzynarodowej Służby Poszukiwawczej, która również zajmowała się ofiarami II wojny światowej, no też był problematyczny w tamtym czasie, chociaż korespondencje w latach 80. między, jeżeli ktoś szukał bliskich, to one trwały. Ale dostęp do całego zasobu, do zrobienia kwerendy, przecież nie była ona jeszcze w formie elektronicznej. Dziś dużym takim ułatwieniem, ale też i narzędziem, myślę, które powinno być wykorzystane przez historyka, to jest współpraca i możliwość skorzystania ze zbiorów różnych instytucji, które się zajmują Holokaustem. Tak jak Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie ma swoje relacje, które mogą uzupełnić część historii, pokazać perspektywę chociażby żydowską pobytu w obozach. My mamy perspektywę polską, bo Polacy wrócili do Polski i złożyli przed wymiarem sprawiedliwości czy przed historykami swoje świadectwo tego, co widzieli, co przeżyli, ale nie znamy innej perspektywy. Na przykład, czy mogę taki przykład, który jest mi też osobiście bliski i znany, jest to relacja lekarza z obozu Gross-Rosen, który był Belgiem i w ramach akcji Nocy Mgła, duża grupa Belgów, no wtedy kiedy Niemcy likwidowali ruch oporu na tamtym terenie, wywieźli ich do na Dolny Śląsk. I trafili, już nie chcę tutaj w te niuanse wchodzić, bo byli najpierw w więzieniu w Strzelcach Opolskich, a później duża grupa 1000 osób została przetransportowana do Gross-Rosen, żeby rozbudowywać obóz pod przyjęcie więźniów z Auschwitz w ramach Marszów Śmierci, bo Niemcy myśleli i cały czas wierzyli w to, że zatrzymają ten front i ci więźniowie z Auschwitz zostaną przeniesieni do Gross-Rosen i tam zostaną. Oczywiście sytuacja się zmieniała, więc wydawano kolejne rozkazy i ci więźniowie musieli w tych wagonach albo pieszo iść dalej. I tenże lekarz znalazł się w tym transporcie, rozbudowywali ten obóz oświęcimski, ogromna praca, zresztą były też specjalne sposoby traktowania, chociaż można by sobie zadać pytanie, czy można jeszcze było gorzej traktować więźniów, ale ci akurat z tego ruchu oporu belgijskiego mieli wyjątkowy status i jeszcze mniejsze racje żywności i cięższą pracę, bo musieli zniwelować teren i zbudować baraki w krótkim czasie. I tenże lekarz pracujący w szpitalu obozowym obserwuje, co się dzieje. I po wojnie, oczywiście jako ostatni wyrusza z tego obozu w tej ewakuacji i znajduje się na terenie Belgii i pamięta, że 1000 osób było na liście, która z nim przyjechała do tego obozu w Gross-Rosen. I jak próbował odtworzyć tą listę po wojnie z tych, co przeżyli, Belgia nie jest dużym krajem i też istniała taka komórka zajmująca się ofiarami II wojny światowej i on próbuje odtworzyć tą listę tych 1000 i z tych 1000 brakuje mu 300 osób i on nie wie, co się z nimi stało. I on rysuje taki szkic, że on widział z okien tego swojego baraku, że więźniowie, czy to na rozkaz Niemców, oczywiście załogi obozowej, tych chorych, niezdolnych do pracy, chowają w takiej szczelinie przeciwlotniczej, która była urządzona na terenie obozu po to, żeby wyspecjalizowani więźniowie przy ewentualnych bombardowaniach mogli się schować. I on widzi, że tam składają właśnie osoby zmarłe. Złożył tą relację, ta relacja była w Belgii, w ministerstwie, w takiej komórce właśnie zajmującej się ofiarami II wojny i leżała bardzo długo. I dopiero w 2007 roku on przekazał ją do Polski, że ma taki, nie on przepraszam, tylko naukowcy, którzy opracowywali ten materiał, wiedząc, że też że poznali naukowców, którzy się zajmują historią Gross-Rosen i postanowili go przekazać, że być może jest to jakaś ciekawostka, że to jest jakiś ślad, że gdzieś są pochowane osoby, o których do dzisiaj nie wiemy. W 2017 roku dopiero, bo na początku nikt nie bierze tego za relację, która może być wiarygodna, ponieważ w obozie Gross-Rosen stacjonowały prawie przez 2 lata wojska Armii Czerwonej, więc oni tam sprawdzali teren i uznali, że wszystko odkryli, co było do odkrycia i też wchodzili prokuratorzy i zabezpieczali ślady zbrodni i tak dalej, więc nikt nie wierzy, że na terenie obecnego muzeum może być mogiła. Ale to jest jedna relacja, która przetrwała w archiwum po zachodniej stronie w Belgii. I w 2017 roku dyrektor Muzeum Gross-Rosen podejmuje pracę porządkowe i postanawia tą szczelinę, która jakoś tam jest zasypana, odkopać, udostępnić też do zwiedzania, że to jest jakiś element historii tego obozu, że jednak fachowców, więźniów w jakiś sposób chciano ochronić. No i zgłasza się do mnie archeolog, który ma pracować przy tym. I dowiaduje się, że właśnie, bo to ja tą relację dostałam z Belgii o tym miejscu pochówku i że on będzie pracował przy tym i będzie właśnie oczyszczał tą szczelinę. Czy chciałabym zobaczyć, czy to źródło, które gdzieś tam dostałam w 2007 roku, bo byłam pracownikiem Muzeum Gross-Rosen przez wiele lat, czy ono faktycznie się potwierdza. No oczywiście, no, ciekawość historyka, badacza. No i potwierdziło się, że tyle lat na terenie muzeum było 92 szkielety ukryte, o których nikt nie wiedział. Więc te możliwości dotarcia do źródeł przez to nasze położenie geopolityczne w czasach oczywiście PRL-u no, powodowało, że nie mieliśmy dostępu do pełnych źródeł i tyle lat musiała czekać ta mogiła na odkrycie i najprawdopodobniej są to właśnie między innymi ci Belgowie, których on widział, bo oni byli w takim wydzielonym jakby obozie, których mu brakuje do tych 300. No, pozostali mogli umrzeć w czasie transportu albo w Mittelbaudora, bo tam bardzo dużo trafiło też tych jego współwięźniów. No i to są takie relacje. To byli ludzie, którzy patrząc na tą mogiłę, kiedy się tam stało podczas ekshumacji, no to widać było, że nie wszyscy byli martwi, bo widać było takie założone ręce na głowę, więc to też jakiś taki odruch, że mogli być w stanie agonalnym, ale niekoniecznie był to stwierdzony zgon. Niektórzy mieli termometry pod pachą, więc pochodzili z rewiru i tam ich po prostu schowali, żeby zacierać ślady. Także widzicie Państwo, no docieranie do źródeł jest wciąż, może być odkrywcze i nie wszystko jeszcze zostało odkryte.
Jeszcze, bo mamy chwilę czasu, bo może Państwo będą chcieli jakieś pytanie zadać, Ale jeszcze jedna taka kwestia, która też często umyka, bo patrzymy na zagładę społeczności żydowskiej za sprawą obozów koncentracyjnych. Głównie komory gazowe mamy przed oczami, ale ta eksterminacja była, brzydko mówiąc, trochę takim językiem techniczno-sportowym trenowana. Bo od początku tak to nie wyglądało, bo mieliśmy i trucie, i strzelanie. Dlaczego te metody tak się zmieniały?
No, na początku, kiedy wydano decyzję o eksterminacji, po prostu o rozwiązaniu kwestii żydowskiej, tak, bo to tak dokładnie zostało ujęte w dokumentach, chciano wszystkich wymordować i sprawę jakby, mówiąc bardzo prosto, ale brutalnie, załatwić. Tak to ze strony Niemiec wyglądało, ale brakowało rąk do pracy w III Rzeszy. No i ta polityka względem taniej siły roboczej się zmieniała, więc fachowców, ludzi zdolnych do pracy jeszcze na tym etapie wykorzystywano do pracy. I tak też było w wielu filiach obozu Auschwitz, czy obozu Gross-Rosen, czy innych, że tam kierowano właśnie Żydów, którzy nadawali się do ciężkich prac. Na zasadzie takiej, ile sił i im wystarczy, tyle będą przydatni, a potem to nastąpi śmierć, wymiana na nowych, i także przed tą zagładą jeszcze wykorzystywanie do pracy w przemyśle zbrojeniowym, co oczywiście służyło zabijaniu innych, no bo przecież produkowali broń, no ale też i ciężko pracowali, drążąc niekiedy tunele pod schrony, pod jakieś tajne budowle i tak dalej. Więc ta ciężka praca to właśnie był też element eksterminacji Żydów, Polaków, bo przecież Polacy również byli wykorzystywani do tej przymusowej pracy nagminnie.
Bardzo dziękuję. Musimy już niestety kończyć nasze spotkanie. Odsyłam Państwa do lektury książki Szulima Kesselmana pod redakcją pani dr Katarzyny Pawlak-Weiss, Instytut Pamięci Narodowej w Wrocławiu, która dzisiaj była z nami. Bardzo dziękuję.
Dziękuję również Państwu za uwagę.